Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat: sakrament Eucharystii. Nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi. Przepiękne zdanie. Naprawdę przepiękne zdanie. Przypomina mi się taki fragment, w którym święty Paweł przypomniał wszystkim ludziom, czym jest najświętsza ofiara, kiedy niektórzy, jak to wspomniał w tym liście, przychodzili już pijani, podczas gdy inni jeszcze głodni i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że głosimy śmierć pańską, aż przyjdzie. Do tego stopnia. Więc czasami niektórzy się złoszczą, kiedy pojawia się określenie, że msza święta to jest uczta, bo się kojarzy właśnie z czymś dobrym, przyjemnym, miłym i tak dalej, a jednocześnie idąc na mszę świętą, idę pod krzyż Chrystusa. To jest kluczowe i w ten sposób trzeba o tym pamiętać, choć oczywiście są też inne określenia mszy świętej. Punkt 1324. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Pozostałe zaś sakramenty, tak jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i ku niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus. Pamiętam, jak kiedyś jeden kapłan powiedział mi takie zdanie, które bardzo mocno mną wstrząsnęło i faktycznie od tamtego momentu zacząłem zupełnie inaczej, nawet w głowie, bo być może zewnętrznie w ogóle tego nie widać, dbać o pewne szczegóły. Powiedział, oczywiście to było tylko zdanie, które miało pobudzić moją wiarę, natomiast powiedział, że Chrystus w dniu sądu będzie traktował mnie tak, jak ja traktowałem go podczas mszy świętej. I to każdy może oczywiście tu się pod tym podpisać. Czyli takie, jak jest moje podejście do Najświętszej Ofiary, tak samo Chrystus będzie później mnie traktował. Jak ja lekceważę, będzie mnie lekceważył. Jak kpię, będzie ze mnie kpił. Oczywiście to tak nie działa, żeby się też nie martwić, bo to zupełnie inna rzeczywistość. Ale od tamtego momentu zacząłem z taką czułością, z taką troską dbać o najświętsze postaci, o wszystko, co z tym związane, że faktycznie pobudziło to moją wiarę. Jestem wdzięczny temu kapłanowi wtedy za to, że nawet jeśli przypadkowo powiedział takie zdanie. Punkt 1325. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi. Jak nazywany jest ten sakrament? Punktów mamy kilka, możliwości też. Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu, greckie wyrazy eucharistein, Ewangelia Świętego Łukasza, 22 rozdział, 19 werset i pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 24 werset. Ale także pojawia się takie słowo eulogein, Mateusz 26 werset i 26 rozdział w sumie też, a także Ewangelia Marka 14 rozdział 22 werset. Drugie określenie nazywane jest wieczerzą pańską, ponieważ chodzi o wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki. Może mieć określenie łamaniem chleba, ponieważ ten obrzęd eucharystyczny dla posiłku żydowskiego został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz. Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po zmartwychwstaniu. Tutaj też jest ciekawe, ponieważ w polskim tłumaczeniu jest, że rozdał swoim uczniom, czy połamał chleb i rozdał swoim uczniom, i to zwolennicy Komunii Świętej na rękę właśnie mówił, że rozdawał swoim uczniom i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać też o kontekście kulturowym i historycznym, że będąc gospodarzem takiego miejsca, pierwszy kęs samodzielnie podawał do ust. To był taki przepiękny zwyczaj właśnie bliskości, czułości wręcz do drugiego człowieka, więc niewykluczone, że właśnie w taki sposób wyglądało udzielenie pierwszej komunii świętej, że nie rozdał, żeby sobie sami udzielili, choć też bywały takie zwyczaje, ale być może właśnie pierwszy rozdawał bezpośrednio do ust. To kiedyś czytałem taki artykuł. Natomiast jeszcze jest istotna jedna rzecz, a mianowicie, kiedy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przychodził do uczniów, bardzo często poznawali go właśnie po łamaniu chleba. W ten sposób opisywana jest pierwsza msza święta, między innymi, czyli tłumaczył im pisma i łamał im chleb. Wtedy nagle ich oczy się otwierały i byli pełni zdumienia. Czy nasze serce nie pałało nas wcześniej? W nas wcześniej na przykład tacy zdziwieni uczniowie i po łamaniu chleba nagle Jezus znikał z ich oczu. Oni sobie przypominali, mało tego, Jezus faktycznie przypominał, jak ważna jest msza święta, że mają czynić to nieustannie na jego pamiątkę. Nazywany jest także zgromadzeniem eucharystycznym, synaxis, ponieważ Eucharystia jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła. Nazywana jest pamiątką męki i zmartwychwstania Pana. Nazywana jest najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i dlatego, że zawiera ofiarę Kościoła. Używa się także nazw ofiara mszy świętej. Można powiedzieć, że nazywana jest świętą i boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. Mówi się także o najświętszym sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum. Dlatego, że na przykład taki zwyczaj, kiedy wchodzi się do kościoła, mówi się, niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Trzykrotnie się to powtarza. Sakramentów mamy 7, ale o jednym właśnie mówi się, że jest najświętszy, czyli najświętszy sakrament. Kiedyś pamiętam, jak czytałem taką historię Bruno Ferrero, historię dla ducha, opowieści dla ducha, gdzie siostra zakonna zaprosiła jakąś tam swoją koleżankę do zakrystii, tak żeby sobie porozmawiać. Wiedziała, że do najbliższej mszy świętej ma 2 godziny. No i przygotowała hostię do mszy świętej, położyła na kielichu, no i wyszła na chwilę z tą koleżanką, a ten chłopiec został w zakrystii, po czym ten chłopiec zdjął welon, zdjął palkę. Siostra akurat weszła sobie cichutko do zakrystii, żeby ten chłopiec się nie przestraszył, a on podniósł tę hostię, pocałował ją i odłożył na miejsce. Siostra tak spojrzała na niego i mówi: ej, głuptasie, no co ty robisz? Przecież to jeszcze to nie jest Pan Jezus, przecież to jest zwykły chleb. I on popatrzył na nią i mówi: no tak, jeszcze nie jest, ale będzie. I to jest przepiękne, to jest wiara, prawda? Właśnie to, że następuje to przeistoczenie. Punkt kolejny nazywany jest komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swego ciała i swojej krwi, abyśmy tworzyli jedno ciało. Nazywany jest także mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych, missio, aby pełnili wolę Bożą w swoim codziennym życiu. Bardzo piękne zdanie. Czyli po to się ich posyła, aby pełnili wolę Bożą w swoim codziennym życiu. Bardzo często podkreślam na różnych kazaniach, że pomimo tego, że msza święta jest obowiązkowa, bo jest, każda niedziela i wszystkie święta nakazane, to jednocześnie msza święta nie jest celem samym w sobie. Jest drogą, która ma doprowadzić do tego, że ja upodobnię się do Chrystusa. Między innymi poprzez uczestniczenie w tej ofierze, poprzez przyjmowanie komunii świętej, poprzez właśnie to, co tutaj jest zapisane, czyli pełnienie woli Bożej w swoim życiu, czyli mam coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Punkt 1336. Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki. Trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać? Ewangelia Świętego Jana, 6 rozdział, werset 60. Eucharystia i krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. Czyż i wy chcecie odejść? Tak zapytał Jezus swoich uczniów, o czym możemy także przeczytać w Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdziale, 67 wersecie. To pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma słowa życia wiecznego, że przyjęcie wierze daru Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. Ustanowienie Eucharystii. Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi, dał im przykazanie miłości, aby zostawić im dowód tej miłości, nie oddalić się nigdy od swoich uczniów i by uczynić ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania i polecił uczniom, czyli apostołom, celebrować ją aż do swego powtórnego przyjścia. Ustanowił ich wówczas kapłanami nowego przymierza. Trzy Ewangelie synoptyczne i święty Paweł przekazali nam opis ustanowień Eucharystii. Święty Jan ze swej strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie samego chlebem życia, który stąpił z nieba. Dlatego wielki błąd popełniają osoby, które mówią, że wystarczy modlić się w domu i nie trzeba modlić się w kościele. Oczywiście modlitwa to jest inna sprawa, natomiast naszym obowiązkiem jest uczestniczyć w ofierze Chrystusa i karmić się Jego ciałem. To czyńcie na moją pamiątkę, punkt 1341. Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa aż przyjdzie, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset, nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Bo przecież wspominają to protestanci, ale nie mają przeistoczenia. Nie mają prawdziwego Jezusa, który daje się ludziom i możemy przyjmować, czyli karmić się Chrystusem. Odnosi się ono do liturgicznej celebracji. Przez apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca. Od początku Kościół był wierny temu poleceniu Pana. O Kościele Jerozolimskim mówi się, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. O łamaniu chleba zresztą już wspomniałem. Chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Szczególnie w pierwszym dniu tygodnia, to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się Eucharystię, także dzisiaj spotykamy ją wszędzie w Kościele w takiej samej podstawowej strukturze. Stanowi ona centrum życia Kościoła. Msza w ciągu wieków. Święty Justyn, męczennik z II wieku, przekazuje nam świadectwo o tym, jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii. Ta struktura zachowała się do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. Tak pisze święty Justyn około 155 roku, wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninowi Piusowi 138-161, co czynią chrześcijanie. Posłuchajmy. W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, byśmy otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. On bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie, po grecku Eucharistian, za to, że tych darów nam raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowiadając Amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział wtedy, ci, którzy są zwani przez nas diakonami, rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Czyli jak prostym językiem trzeba było opisać człowiekowi niewierzącemu, czym jest msza święta, co się na niej dzieje. Dlatego jest to tak prosty język. Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury zachowanej przez wieki aż do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach. Liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą powszechną, liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Eucharystię powinniśmy więc pojmować jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca, jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego ciała, jako obecność Chrystusa mocą Jego słowa i Jego ducha. Ale o Eucharystii nagrałem rekolekcje, które miały zmienić życie człowieka. Mam nadzieję, że te rekolekcje bardzo pomogą w przeżywaniu wiary, więc odsyłam do tego odcinka. Rekolekcje adwentowe o mszy świętej czy o ofierze mszy świętej, już nie pamiętam tego, jaki to był tytuł. Eucharystia jest ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ta ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa. W Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna. Bardzo ważne zdanie. Ta ofiara pozostaje zawsze aktualna. Ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje się już w słowach jej ustanowienia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane i ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety 19 do 20. W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą On wylał za wielu na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 28. Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ uobecnia, czyni obecną ofiarę krzyża. Przepiękne zdanie, jeszcze raz muszę to wręcz drukowanymi literami przeczytać. Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ uobecnia, czyli czyni obecną ofiarę krzyża. Dlatego ja tak nie lubię określenia uczta. Dlatego tak się złoszczę, kiedy ktoś ma takie skojarzenia, że ma być miło, przyjemnie, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby było sielsko, anielsko i nie wiadomo jak jeszcze. Idąc na ofiarę mszy świętej, mam mieć świadomość, że idę pod krzyż Chrystusa ze wszystkimi niedogodnościami. Dlatego to jest takie ważne. I na argument ludzi, którzy mówią, że modlą się w domu i nie potrzebują do tego mszy świętej, trzeba właśnie za każdym razem o tym podkreślać i przypominać im, że ofiara mszy świętej to jest zupełnie co innego niż modlitwa. Pod krzyżem mogę być tylko i wyłącznie w kościele, właśnie przeżywając to wszystko. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem hostia, ten sam ofiarujący, obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko na sposób ofiarowania jest inny. A skoro w tej boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża raz ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. Punkt 1367. Bardzo proszę, żeby ze szczegółami przeczytać sobie to wszystko, co tutaj mówię. Nad tym słowem trzeba posiedzieć, przeanalizować. Ja też skaczę po punktach, czyli opisuję te punkty, które mają zmotywować was do dalszego poszukiwania i przeżywania tego wszystkiego. Punkt 1374. Tu sobie nawet dopisałem jeszcze raz. To nie jest symbol, wręcz z wykrzyknikami. Pokazywałem wam w którymś odcinku, jak sobie marzę po różnych książkach, które czytam, jak sobie podkreślam ołówkami, flamastrami, podkreślaczami, kredkami, po prostu wszystkim, czym to tylko możliwe. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Dlatego chrześcijanie mają oddawać swoje życie wręcz za Eucharystię. Dlatego ja się tak złoszczę, kiedy ktoś chce przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wynika to z mojej wiary. Wynika to z tego, że tłumaczę, czym w ogóle jest to wszystko, co przeżywamy. Ludzie naprawdę nie rozumieją. Dlatego, kiedy ktoś mówi, ile można się spóźnić na mszę świętą, ja wręcz się złoszczę i tłumaczę, że nawet sekundę nie wolno się spóźnić. I tłumaczę właśnie, czym jest msza święta. Jeszcze raz przeczytam to zdanie, bardzo ważne. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. To nie jest symbol, to nie jest jakaś tam pamiątka, to nie jest jakiś tam przykład, że kiedyś tam było. Prawdziwie jest tam cały Chrystus w każdej najmniejszej cząstce, partykule. Dlatego z takim namaszczeniem i szacunkiem powinniśmy odnosić się nawet do najmniejszej cząstki widocznej dla oka. Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką nauczając, ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które Święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół Katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. Punkt 1384. Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział, werset 53. Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Święty Paweł wzywa nas do rachunku sumienia. Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność człowieka, że nie wolno przyjmować komunii świętej w grzechu ciężkim. Wtedy komunię świętą można przyjmować nawet ku swojemu potępieniu. Tym bardziej nie jestem w stanie zrozumieć kapłanów, którzy na zachodzie pozwalają człowiekowi przyjmować komunię świętą, kiedy ten tkwi w związkach niesakramentalnych i w żaden sposób nie chce w ogóle tego żałować, zmienić i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno w grzechu śmiertelnym przyjmować Najświętszej Komunii. Czytam dalej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Ależ mocne. Jeszcze raz to przeczytam. Jest to z pierwszego listu Koryntian, 11 rozdział, wersety 27-29. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania. Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w niedzielę i święta w boskiej liturgii i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej jeden raz w roku. Ale praktyka pokazuje, że ci ludzie, którzy jeden raz w roku przyjmują Komunię Świętą, niewiele mają wspólnego z Kościołem katolickim, niewiele mają wspólnego z Panem Bogiem, niewiele mają wspólnego z wiarą rzymskokatolicką. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedzielę i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie. Na któryś rekolekcjach, które głosiłem, to było w Częstochowie, to były rekolekcje adwentowe, zresztą bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam księdza proboszcza tej parafii i wiernych, którzy akurat wtedy uczestniczyli w tych rekolekcjach. Mam nadzieję, że spotykamy się dalej tutaj właśnie na kanale. Pamiętam, że właśnie powiedziałem o tym, że jeżeli ktoś zrozumiałby, czym jest msza święta, zrobiłby wszystko, co w jego mocy, żeby uczestniczyć codziennie. Później oczywiście odparłem też te argumenty, jak ktoś mówił, ale ja nie mam czasu, naprawdę ciężko pracuję. I faktycznie, chyba, mam taką cichą nadzieję, każdy zrozumiał, o co mi chodziło. Punkt 1395. Eucharystia przez tę miłość, która w nas rozpala, zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej będzie nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny. Celem Eucharystii nie jest jednak odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem. Wspólnoty kościelne powstałe w wyniku reformacji, odłączone od Kościoła katolickiego, nie zachowały autentycznej i całej istoty eucharystycznego misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa. Z tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami nie jest możliwa. To jest właśnie zarzut, który bardzo często podaję. Jak ktoś mówi o właśnie różnym połączeniu, jedna religia, jak ktoś tłumaczy, że przecież to wszystko to samo, grunt, żeby być dobrym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. To był punkt 1400. Skoro nie ma tam kapłaństwa, nie ma najświętszej ofiary, nie ma komunii świętej, z tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami nie jest możliwa. Koniec, kropka. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę powiedzieć. Tylko kapłani, ważnie wyświęceni, mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią pańską. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie, transsubstancjatio, chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny, żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kolejny będzie o sakramencie pokuty i pojednania, ale oczywiście o spowiedzi bardzo dużo też już nagrywałem odcinków. Przypomnienie, żeby obejrzeć ten odcinek, dlaczego twoja spowiedź jest nieważna. Ten odcinek, w którym powiedziałem o jak dobrze się wyspowiadać, ale także w jednym chyba z odcinków rekolekcyjnych, wielkopostnych, kiedyś też mówiłem o spowiedzi, więc bardzo proszę do tego wrócić. Dużo też święty Tomasz z Akwinu mówił o spowiedzi. Jestem zachwycony tym, jak ujął ten temat i te odcinki powoli, niedługo będę przygotowywał, bo już mam pomazaną całą książkę, wszystko podkreślone, na co chciałem zwrócić uwagę i co wam przekazać, więc małymi kroczkami jakoś Pan Bóg mi pomógł tak, żeby wam też w międzyczasie to przekazać. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.